I Lubuskie Forum w Radiu Zachód rozpoczynamy. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszych gości w obydwu studiach. Studio w Zielonej Górze, Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
No i teraz panowie, studio w Gorzowie, Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Oraz Leszek Gajda, Porozumienie.
Dzień dobry wszystkim.
Dodam, że przed programem poinformował nas telefonicznie przedstawiciel Kukiz 15, że nie weźmie udziału w programie. Tak więc dzisiaj w pięcioosobowym składzie. W mijającym tygodniu Senat przyjął, a prezydent podpisał ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości, między innymi o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa, o prokuraturze. I teraz tak, większość sejmowa mówi, dokonała się reforma wymiaru sprawiedliwości. Opozycja z kolei mówi o pełzającym zamachu stanu, który, cytuję, wypełzł na powierzchnię. I teraz pytanie, czy w państwa ocenie temat reformy wymiaru sprawiedliwości wraz z przyjęciem tych ustaw zamyka temat i tę burzę wokół wymiaru sprawiedliwości, jaką w Polsce mamy, i to no, zarówno w parlamencie, jak i na ulicach niektórych miast, gdzie no, można odnieść wrażenie, że wzmaga się agresja protestujących, no i musi interweniować policja. I zaczyna teraz zaczniemy od Prawa i Sprawiedliwości. Sebastian Pieńkowski.
Znaczy, jeżeli mamy zamach stanu, to ciekawi mnie, jak opozycja dotarła dzisiaj do radio, mówiąc pół żartem, pół serio. A tak naprawdę to powtórzę za prezesem mojej partii, Jarosławem Kaczyńskim, który mówił, że w momencie, gdy my spotykaliśmy się z wyborcami przed wyborami w 2015 roku i dużo wcześniej, sam byłem świadkiem takich spotkań, brałem w nich udział, entuzjazm wywoływały dwie sprawy, które mówiliśmy, że zmienimy. Pierwsza to wiek emerytalny, że obniżymy, ponieważ państwo polskie stać, jak się okazało, nie tylko stać, ale stać na dodatkowe wydatki socjalne typu 500+ czy 300+. I tam rzeczywiście na sali był entuzjazm. Ja sam byłem na takich kilku spotkaniach. I drugie temat, zmiana nastawienia, reforma sądów, gdzie właściwie każdy czy co któryś obywatel. Ja sam, moją motywacją wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości była zmiana sądów, ponieważ zostałem jawnie pokrzywdzony przez sądy. Bezprawie zostało uchwalone jako prawo w imieniu III Rzeczpospolitej. I to poczucie krzywdy w Polakach, w dużej liczbie Polaków, jest olbrzymie. Sądy, sędziowie, uczciwi, którzy w tym systemie działają, nie są w stanie zmienić tego systemu sami, ponieważ sędziowie, którym jest dobrze, którzy czują się, tak jak sami o sobie mówią, pewną kastą ludzi nad zwykłymi obywatelami, zarządzają tym systemem, i żeby to zmienić, żeby oni się czuli jak zwykli obywatele, bo są zwykłymi obywatelami, którzy mają służyć innym obywatelom, jak każdy urzędnik, jak każdy sędzia czy prokurator. Nie chcieli tego zrobić przez te 25 czy 30 lat, więc my, tak jak słyszeliśmy na spotkaniach wyborczych, to zrobili. My. I jest to pierwszy etap. Można nas oskarżać oczywiście, że łamiemy konstytucję, można wychodzić na ulicę. Mamy demokrację. Nikogo nie będziemy zamykać, nikogo nie będziemy torturować. Nie będzie żadnych zamachów stanów. Po prostu mamy mandat społeczny, zmieniamy. Bardzo się cieszę, że zmieniamy, bo ludzie po pewnym czasie przyznają nam rację, odczują tę zmianę. I tyle w tym temacie.
Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkiewicz.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no nie mówmy, że to jest reforma, bo reforma polegająca na tym, że się wymienia ludzi, prezesów sądów, że się podporządkowuje poszczególne sądy jednemu tylko i wyłącznie człowiekowi, który będzie w tej chwili i oskarżał, bo jest głównym nadzorcą prokuratury, i będzie sądził, bo sądownictwo podlega pod niego i pod jego ludzi, nie jest żadną reformą. Ja powiem taką rzecz. Takim głównym osiągnięciem, bym powiedział, mojego życia, to jest to, że Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, wstąpiła do NATO. Zapewniliśmy sobie bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo obronne, i to jest coś, co jest kluczowe i najważniejsze. Niestety, ale takimi działaniami my osłabiamy się i wychodzimy szczególnie z Unii Europejskiej. Niestety nasze sądy w tej chwili, co już jest powszechnie wiadome, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie również, no nie spełniają zasady niezawisłości. Efekty tego, czyli wyjścia albo nie wchodzenia do Polski inwestorów dopiero nastąpią. Bo to jest kwestia czasu. Niestety poniesiemy z tego tytułu tylko i wyłącznie straty. I jeszcze jedna rzecz. No, już dziś są dane mówiące o tym, że nic się nie zmieniło w sądach, w sensie więcej, zmieniło się. Tak, wydłużyły się procedury, bo bałagan, który przy tej okazji jest wprowadzany, powoduje właśnie takie efekty. Nie jest to nic dobrego, jestem bardzo zaniepokojony i nie dziwię się obywatelom, którzy protestują przeciwko temu. Na szczęście właśnie jest jeszcze w ten sposób, że za mówienie takich słów póki co nie jest się zamykanym. I oby tak dalej było.
Polskie Stronnictwo Ludowe teraz. Jolanta Fedak.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo konsekwentne w tych swoich działaniach. To znaczy już 5 razy nowelizuje to prawo, żeby odwołać sędzie Gelsdorf. Nie żeby te procedury, które obowiązują w sądach, były lepsze dla ludzi. Nie żeby skrócić kolejki, bo to się w ogóle nie dzieje. Ani nie tego dotyczą nowelizacje, tylko po prostu, żeby odwołać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No przypomnę tutaj różne inne dodatkowe jakieś atrakcje, czyli wyszukiwanie przeszłości komunistycznej na zdjęciach, na jakichś takich innych rzeczach. Jedni mówią, że to pan premier robił, inni mówią, że jacyś jego współpracownicy w Unii Europejskiej. No w każdym razie wydaje mi się, że to jest małostkowe, niegodziwe i niestety nie poprawi naszego systemu sądowniczego, który po pierwsze wymaga zmian dotyczących zmniejszenia opłat i przyspieszenia biegu spraw. I to są zmiany najważniejsze. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, ja w programie tydzień temu powiedziałam, że nie będzie to ostatnia nowelizacja, no i z ubolewaniem stwierdzam, że miałam rację. Naprawdę z dużym ubolewaniem. Dlatego, że nowelizowanie jednej ustawy po kilkadziesiąt razy, dlatego, że się nie wie, czy po kilkanaście, czy po ileś razy w ciągu bardzo krótkiego czasu, ponieważ nie wie się nawet, jak to napisać, świadczy tylko naprawdę o miernych zdolnościach tych osób, które no, może nawet nie tyle uchwalają, ale które im doradzają. No, zrobić kolejną nowelizację w pośpiechu, byle jak na kolanie, odwoływać się do artykułów, których nie ma, no czy to ma coś wspólnego z prawem? A czy to ma coś wspólnego z jakąś sprawiedliwością? No absolutnie nie.
Porozumienie. Leszek Gajda.
Drodzy Państwo, większość Polaków jest za tym, żeby te zmiany w sądownictwie były i tutaj Zjednoczona Prawica właśnie idzie w tym kierunku, pochyla się nad prośbą Polaków, nad tym, żeby zreformować sąd i najwyższy i w ogóle całe sądownictwo. To troszeczkę jest tak, bo na początku się mówi ciągle ze strony opozycji, że to jest wymiana kadr, ale z reguły, jeżeli się robi, czy to restrukturyzuje się przedsiębiorstwo, no to trudno jest zostawić zarząd, zostawić radę nadzorczą i reformować czy restrukturyzować przedsiębiorstwo. Rzeczywiście, najpierw się wymienia kadrę do tego, żeby młoda kadra z nowej perspektywy mogła tworzyć zmiany i mogła ulepszyć strukturę i w tym przypadku właśnie mamy naprawdę bardzo wielu mądrych, prawych i wybitnych sędziów czy prokuratorów i oni naprawdę są gotowi do tego, żeby działać na rzecz naszej ojczyzny i uszanujmy to. Uszanujmy to, że jednak ludzie chcą tych zmian i te zmiany naprawdę idą we właściwym kierunku, tym bardziej, że to środowisko sędziowskie, ono miało się oczyścić, ono się oczyszcza 30 lat i naprawdę, naprawdę nie ma żadnych efektów tego oczyszczania. Najwyższy czas jest to już naprawdę na to, żeby te zmiany dokonać i zamknąć ten stary rozdział z lat jeszcze PRL.
Słyszałem inne określenie, że następuje zmiana pokoleniowa. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Szanowni Państwo, reforma sądownictwa prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość to jawne łamanie trójpodziału władzy. To nie reforma, bo ona nie służy obywatelom, nie służy Polakom, bo gdyby miała służyć, to procesy sądowe przebiegałyby sprawniej, szybciej, to opłaty byłyby tańsze. Nic nie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, żeby wzmocnić sądy. jako instytucje, żeby doinformatyzować, doetatyzować. No niestety cała rzecz sprowadza się do wymiany kadrowej. A jak bardzo kompetentni ludzie przy tej wymianie pracują przy tym prawie, to widać ciągłe nowelizacje. Ustawy, która ledwie, ustaw ledwie, które ledwie zostały przyjęte rok temu. Nie można się powoływać na to, że społeczeństwo domaga się takiej reformy, którą państwo prowadzicie. Tak jak powiedziałam, my obywatele oczekujemy zmian pozytywnych dla nas, a państwo prowadzicie politykę czysto kadrową, wymieniacie ludzi na swoich ludzi. Demontujecie system prawny w Polsce i w związku z tym dzieje się to, co się dzieje. Obywatele dostrzegają, że nie istotą dla państwa jest usprawnienie sądownictwa, a jego zawłaszczenie. I na to nie ma zgody i zgody nie będzie. Obywatele są świadomi tego, że prawo konstruowane przez Prawo i Sprawiedliwość w trybie postępowania nocnego, zamykania ust przeciwnikom politycznym, tak zwanej opozycji, którą państwo często podkreślacie, to nie jest droga do uporządkowania. Zmieniają się realia, zmienia się rzeczywistość. Każde prawo w każdej dziedzinie powinno być dostosowane do realiów, ale zawłaszczanie prawa w ten sposób jest dowodem braku cywilizacyjnych metod postępowania, sposobu postępowania, prowadzenia dialogu. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości. W związku z tym próbuję właśnie w taki pokrętny sposób zmieniać. Ja słuchając przedmówcy, przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, słyszę, że sam miał własne doświadczenie, dlatego tak bardzo oponuje za zmianami. Każdy będąc w sądzie. W sądzie jest tak, że połowa jest zadowolonych z wyroków, a druga połowa nie jest zadowolonych. Ale własne doświadczenie, które mamy, nie powinno być argumentem, że my zmieniamy i to prawo to pod siebie tutaj przyporządkowujemy. No prawie jest źle, dzieje się źle, emocje rosną. Jesteśmy coraz bardziej niezadowoleni, zdeterminowani do tego. Ja głęboko wierzę, że najbliższe wybory, jedne i drugie, pokażą, że w ten sposób nie zmienia się prawa. To jest niecywilizowane.
Wywołała pani tutaj do tablicy naszej Prawa i Sprawiedliwość. Sebastian Piękowski.
Pani tutaj była uprzejma powiedzieć, że wymieniamy ludzi na swoich ludzi. No ja pani przypomnę, że sędziowie nie mogą być członkami partii politycznej. W związku z tym nie ma takiej nawet możliwości, żeby członek Prawa i Sprawiedliwości siedział w Sądzie Najwyższym czy w Trybunale Konstytucyjnym. To po pierwsze. Po drugie, pani powiedziała moje doświadczenia. No myślę, że pani też by się poczuła skrzywdzona, jeśli w procesie w Sądzie Pracy 14 świadków pracodawcy jest dopuszczonych i zeznaje, a 13 świadków, których ja poprosiłem, nie zostało w ogóle dopuszczonych. Sąd drugiej instancji uznał, że to jest normalne i utrzymał wyrok w mocy. Więc jeśli takie równe traktowanie stron jest w porządku, no to rzeczywiście nie wprowadzajmy żadnych zmian.
Bardzo dziękuję. Ja też jednym słowem, jeżeli pan pozwoli.
Już kończę. Proszę bardzo, tak. Jeśli państwo tak krytykujecie to wszystko, te zmiany i nasze doświadczenia, to proszę zaproponujcie coś w zamian, bo państwo dzisiaj proponujecie, żeby było to samo.
Szanowny panie, ja miałam przyjemność i mam do tej pory przyglądać się procesowi sądowemu, który dotyczy tu akurat spraw miasta Zielonej Góry. I chcę powiedzieć, że to już trzeci rok rządzi Prawo i Sprawiedliwość. W przyspieszeniu nie ma żadnego postępu. W związku z tym nie robicie zmian prawa dla potrzeb obywateli. Niestety, robicie to tylko i wyłącznie dla siebie, zawłaszczając.
I zmieniamy temat. W środę Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Co oznacza, że prezydenckie pytania co do zmian zapisów w Konstytucji nie zostaną zadane Polakom 10 i 11 listopada, jak chciał zresztą prezydent Andrzej Duda. Jak państwo postrzegacie zaistniałą sytuację? Czy decyzja Senatu zamyka dyskusję o zmianach w Konstytucji, czy odwleka je w czasie? Czy to, co się stało, można odbierać w kategorii porażki prezydenta, albo jak mówią niektórzy, wręcz upokorzenia. No i jakie mogą być konsekwencje takiej decyzji, chociażby na linii większość parlamentarna prezydent. Zapraszam do wypowiedzi. Zaczynamy od Polskiego Stronnictwa Ludowego teraz. Jolanta Fedak.
No nie ulega najmniejszej wątpliwości, że inicjatywa pana prezydenta spotkała się z bardzo ostrą krytyką opozycji, ponieważ zarówno konstrukcja tych pytań, jak i samo przeprowadzenie referendum, ja już nie wspominam o jakiejś tam dacie, przed zaproponowaniem tekstu konstytucji, a więc tego, jak ma wyglądać ewentualny przepis i cały system, wszystkim wydawał się kompletnie bezsensowny. Pan prezydent zdaje się w swoich tych różnych pomysłach i rocznych ponoć konsultacjach miał przekonanie, że Polacy rzeczywiście życzą sobie tego referendum. No to przekonanie nie spotkało się, że tak powiem, z aprobatą Prawa i Sprawiedliwości, które myślę, że uratowało pana prezydenta przed kompletną kompromitacją. Prawo i Sprawiedliwość podnosiło nie tylko kwestię terminu, ale również kwestię tego, że nie ma większości, w związku z tym nie jest w stanie zmienić tej konstytucji. I cieszę się, że po rocznych konsultacjach tutaj rzeczywiście jakoś nabrało trochę rozumu w tej kwestii. Sądzę, że w ogóle robienie referendum przed pokazaniem, jak ta konstytucja ma wyglądać, jest kompletnie bezsensowne. Nie można wyjąć 2 czy 3 artykułów, w dodatku konsultowanych dość infantylnymi pytaniami, czy jesteś za wiekiem, czy nie jesteś za wiekiem, bo są różne dowcipy i memy już na ten temat, czego pan prezydent się chciał od tego swojego elektoratu dowiedzieć. I uznać, że to jest podstawa do tworzenia konstytucji. No to nie jest podstawa do tworzenia konstytucji. Trzeba sobie odpowiedzieć po pierwsze na zasadnicze pytania, jak ten system w przyszłości ma wyglądać. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość tak prawdę powiedziawszy mało interesują te kwestie, które dotyczą właśnie kwestii systemu, czy tego, czy to ma być republika, czy nie. Tu jest kwestia tego, że my, jeśli mamy większość, to uchwalamy sobie żywnie, co chcemy, nawet jeżeli to są ewidentne bzdury i głupoty. I nawet jeśli to są ewidentne błędy, które wynikają po prostu z niechlujstwa albo z braku jakiegoś rozeznania czy umiejętności, tak jak te wiecznie nowelizowane ustawy. Proszę zauważyć, że zamiast zajmować się rzeczywiście kwestiami rozwoju państwa, my się zajmujemy kolejnymi nowelizacjami źle skonstruowanego prawa. No, Prawo i Sprawiedliwość ma tu wyjątkowe, wybitne zdolności, przede wszystkim w naprawianiu błędów, które samo tworzy. Nie? I ja myślę, że to jest taka niekończąca się maszyna. To są wiecznie konflikty, które samo tworzy, wiecznie błędy w prawie, które samo tworzy, a my tu nic nie robimy, tylko właśnie takimi sprawami się zajmujemy, podczas kiedy rzeczywiście świat dyskutuje już zupełnie o innych rozwiązaniach. Także ja jestem absolutnie tutaj zadziwiona, że tak powiem, odwagą pana prezydenta, że takie bzdury konsultował przez rok czasu.
Porozumienie teraz, Leszek Gajda.
Osobiście uważam, że dyskusja na temat konstytucji, no, ta decyzja Senatu nie zamyka tej dyskusji z tego względu, że dobrze wiemy, że ta konstytucja rzeczywiście powinna być zmieniona i powinniśmy ją zmienić. Na ten moment nie ma takiej możliwości dokonania tych zmian. W związku z tym moim zdaniem powinny być szerokie dyskusje, powinny być powołane odpowiednie grupy, które by przygotowywały właściwie taki schemat nowej konstytucji. I to pozwoli na to, żeby w przyszłości, kiedy rzeczywiście będą realne możliwości, dokonać takich zmian. Tutaj akurat dobrze, że Senat jednak zdecydował o tym, żeby jednak odsunąć możliwość przeprowadzenia tego referendum z racji tego, że ta nawet data 10-11 listopada, ona rzeczywiście niezbyt dobrze by mogła powodować zwiększoną frekwencję przeprowadzenia tego referendum, tym bardziej, że to jest ten czas, kiedy Polacy będą się cieszyć tym, że jest stuletnia rocznica odzyskania niepodległości i chyba tutaj bardziej to powinno nas radować. Ten
czy
czas jest...
termin był niefortunny, czy pytania?
Ten termin był jak niefortunny. Najbardziej niefortunny.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
No jeżeli referendum w sprawie konstytucji ogłasza ktoś, kto konstytucję łamie, to już w tym momencie jest niewiarygodny i od tego trzeba zacząć. To po pierwsze. Po drugie, konstytucji, właśnie w jaki sposób się uchwala konstytucję, w jaki sposób się zmienia konstytucję. Bo konstytucja jest świętością w momencie, kiedy obowiązuje, ale oczywiście, że ona może podlegać zmianom. Tylko tryb jest wyraźnie wskazany. Gdyby pan prezydent już rok temu powołał bardziej czy mniej formalny zespół, komisję konstytucyjną, która zajęłaby się analizą obecnie obowiązujących przepisów, doprecyzowania wielu rzeczy, zaproponowania pewnego modelu funkcjonowania państwa i ta komisja przedstawiła jako wynik swojej pracy jakiś określony kształt, to wtedy można by było o tym rozmawiać. Dziś, jeszcze raz powtórzę, no nie łammy przede wszystkim konstytucji, która jest. I jeszcze jedna rzecz, co do samych pytań. Dla mnie zabrakło tam jednego pytania w tym zaproponowanym porządku. Mianowicie, czy chcesz być młody, piękny i bogaty? Bo niektóre z tych pytań w ten sposób brzmią. No, proszę państwa, mówimy o sprawach ustrojowych, o sprawach najważniejszych, a część z tych pytań faktycznie no, wymyka się z wszelkich jakichś możliwych kryteriów do przyjęcia. Dobrze, że to nie zostało przyjęte. Myślę, że może pan prezydent też dokona pewnej refleksji. Jeżeli coś zmieniać, to zmieniać to w sposób sensowny, w sposób, który będzie do przyjęcia dla wszystkich. Dla wszystkich mieszkańców Polski, dla wszystkich, dla których Polska jest ojczyzną i wartością największą.
Prawo i Sprawiedliwość. Sebastian Pieńkowski.
No, cała ta sytuacja pokazuje jedno, że zmiana konstytucji, proces tej zmiany nie jest łatwym dziełem. Widać to, że po pierwsze trzeba mieć większość w parlamencie, trzeba mieć jasną wizję, czego chcemy. I nawet to, że prezydent, i to kolejny raz jest udowadniane w naszej rzeczywistości po PRL-u, że jeśli prezydent się wywodzi z tej samej opcji politycznej, to w ramach tego systemu demokratycznego i tej konstytucji, którą stworzono dla nas i która została w jakiś sposób zaakceptowana w referendum, mimo nie przez większość, ale została bodajże przez 47% ludzi, którzy uczestniczyli w tym referendum, nie jest tematem prostym i mimo, że nawet się wywodzimy z tego samego obozu politycznego, mamy różne zdania. No i to jest dobrą cechą demokracji. Rzeczywiście tutaj ja zgadzam się z senatorami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią po pierwsze, że termin niefortunny, po drugie pytania są dość trudne i ja osobiście uważam, że konstytucja nie powinna zawierać elementów tak szczegółowych, jak były w tych pytaniach. Konstytucja powinna być dosyć ogólna. Dobrym przykładem są według mnie Stany Zjednoczone. Im krótsza konstytucja, tym lepsza, ponieważ ona nie blokuje wtedy zmian, które pokolenia po pokoleniach, w zmianach, jakie zachodzą na świecie, byśmy musieli nowelizować tą konstytucję średnio co jedno pokolenie, a konstytucja powinna być prosta, przejrzysta. Oczywiście do interpretacji ustawami powinny być zapisane tam podstawowe rzeczy, a nie powinna być długą księgą zawierającą aż takie szczegóły, jak były w tych pytaniach. I te pytania, jak ja czytałem, to do końca na przykład dla mnie, no, człowieka, którego uważa się za człowieka wykształconego, dużo czytającego, nie były zrozumiałe, więc obawiam się, że dla większości obywateli też mogły być niezrozumiałe. Więc pokazuje to ta sytuacja, że ten proces tworzenia zmian konstytucji nie jest łatwy.
Dlaczego
procesem.
Nie rozumiał pan w tych pytaniach?
Tej szczegółowości, potrzeby tej szczegółowości i odpowiedzi na te pytania, co by dała nam odpowiedź na dane pytanie i co my mielibyśmy w związku z tym wpisać w konstytucję, bo ja rozumiem, że cel był taki. Dostajemy odpowiedź na dane pytanie i zakładamy, że odpowiedź
tak
zero-jedynkowa...
Konkretnie, czego pan nie zrozumiał?
No na przykład pytanie, czy powinniśmy wpisać, że Unia, nie rozumiałem celu takiego pytania, czy powinniśmy wpisać w konstytucję, że powinniśmy być w Unii, albo wiek emerytalny. Uważam, że takich szczegółów nie powinniśmy wpisywać, więc dla mnie te pytania były niezrozumiałe, tak?
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Szanowni Państwo, dla mnie zamieszanie wokół referendum dowodzi tego i potwierdza, że Prawo i Sprawiedliwość nie umie prowadzić dialogu nawet wewnątrz własnego obozu. Nie może się dogadać obóz czy podobóz prezydencki z Nowogrodzkim. W związku z tym wystawiono się tak naprawdę na śmiech. Pełna zgoda co do tego, że nie może ktoś inaugurować, zaczynać, rozmawiać, dyskutować na temat zmian konstytucji, kto sam nie przestrzega. I pełna zgoda z panem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, że przecież ustawa zasadnicza nie może zawierać kwestii, które są regulowane ustawami niższego rzędu. W związku z tym brak dialogu, brak umiejętności prowadzenia tego dialogu wystawił obóz rządzący na pośmiewisko, powiedziałabym, bo rok czasu dyskutujemy o referendum, a potem się okazuje, że to referendum nie będzie miało miejsca, bo im nie miało potrzeby być prowadzone w terminie, kiedy mamy obchody święta niepodległości, jeszcze takie wyjątkowe. A co do zmian w konstytucji, to oczywiście konstytucja musi nadążać za zmianami, które są wokół nas i nas dotyczą. Ja przypomnę, że już w 2009 roku Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu powołał zespół do spraw zmian konstytucji właśnie dotyczący kwestii europejskich. W związku z tym będziemy rozmawiać o konstytucji i będziemy te zmiany wprowadzać, ale one muszą być wprowadzane w atmosferze spokoju, jaki powinien być w kraju, w atmosferze dialogu, który powinien być prowadzony merytorycznie, z szacunkiem dla różnicy zdań, bo trudno, żeby w kraju demokratycznym tych różnic nie było. W związku z tym prace nas czekają. Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, nie ma też mandatu do przeprowadzenia zmian w konstytucji. Z uwagi tego, że łamie tę konstytucję na każdym możliwym odcinku. A kwestia doboru pytań, no to już świadczy o tym, że no niestety te zmiany personalne prowadzone, no one się nie przekładają, bo jak widać niektóre pytania, ani sama ich konstrukcja, ani przekaz, ani zasadność nie mogą mieć miejsca. W związku z tym ja uważam, że tu jest duża potrzeba edukacji w tym zakresie osób, które przymierzają się do zmian tak zasadniczego aktu, jakim jest konstytucja.
Powracamy do porozumienia. Leszek Gajda.
To takie ciągłe mówienie o tym, że czy prezydent i Zjednoczona Prawica łamią konstytucję, to już naprawdę, to już nie działa.
To działa. To są fakty.
To są właśnie cały czas tylko hasła, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. I to powoduje, że większość już społeczeństwa naprawdę znudziła się tym ciągłym takim atakiem, że ciągle jest łamana konstytucja. Konstytucja nie jest łamana, ale konstytucja ta obecna.
Pan jest rzecznikiem większości, społeczeństwa?
Ale ludzie widzą. No, proszę zobaczyć teraz na te demonstracje, które organizujecie państwo, kto na nie przychodzi. Podejrzewam, że organizatorzy chyba coś dodają tym osobom. Bo
świry, słyszałem, że świry przychodzą.
Szanowny panie, jestem uczestnikiem takich spotkań i chcę panu powiedzieć, że żadnych używek nie biorę. Niech pan nie obraża Polaków.
Ale ja nie obrażam,
niech pan przyjdzie kiedyś na takie spotkanie
i
zobaczy patetyczny charakter.
Co
to, co wy mówicie, to przekracza normy przyzwoitości.
Proszę nie mówić jednocześnie.
Znaczy nie, normy przyzwoitości są łamane właśnie na tych demonstracjach i ja chyba na tym zakończę, bo każdy dobrze widzi, co się dzieje i naprawdę zakłamywanie rzeczywistości nie idzie dobrze dla opozycji i dla tych osób, które ciągle tylko
atakują. Kończymy
ten
temat. Proponuję jeszcze trzeci, żebyśmy zdążyli poruszyć w Lubuskim Forum. Niedawno został opublikowany coroczny ranking portalu samorządowego Wspólnota na temat zamożności samorządów. I wśród miast wojewódzkich na 10. miejscu znalazła się Zielona Góra z kwotą per capita 4561 zł. Z kolei na 18. miejscu, dodam ostatnim, sklasyfikowano Gorzów z kwotą per capita 3889 zł. Czy Państwa zdaniem te wyniki pokazują, odzwierciedlają istotny stan, istotną siłę samorządów i Zielonej Góry, i Gorzowa? No i czy ten ranking należy potraktować jako większy impuls dla samorządu chociażby zielonogórskiego i ostrzeżenie i alarm dla samorządu Gorzowa? I poproszę teraz o Państwa wypowiedzi. Prawo i Sprawiedliwość na początek, Sebastian Pieniowski.
No, jestem mieszkańcem Gorzowa, więc to bezpośrednio mnie dotyczy. I rzeczywiście jest to kolejny niepokojący ranking, pokazujący, że obecna władza wykonawcza, czyli prezydent Wójcicki, tę kadencję przespał. Dlaczego? Dlatego, że w Gorzowie poza inwestycjami finansowanymi z budżetu państwa czy z Unii Europejskiej, infrastruktury drogowej, czy w szkolnictwo, czy w inne rzeczy, które finansuje Unia, nie mamy nic. Nie mamy programu inwestycji, nie mamy nowych inwestorów dużych, zaawansowanych technologicznie gorzej. Nie mamy przygotowanych terenów pod inwestycje, czyli za chwilę mamy wybory, czwarty rok mija rządów Jacka Wójcickiego i właśnie mamy podsumowanie tych rządów, czyli jesteśmy ostatni, nie mamy terenów inwestycyjnych, dopiero teraz może we wrześniu przejdzie projekt uchwały o tych terenach, a więc jest to już o 4 lata spóźnione. Efekt, jak pan powiedział, widać w tym rankingu. No i trzeba to po prostu zmieniać. Trzeba przestawić się na duże inwestycje, żeby nasza wspólnota się bogaciła, rozwijała i konkurowała. Jeżeli słyszę wypowiedzi prezydenta czy rzecznika prezydenta miasta, że nie można się porównywać do lepszych, no to powiem tylko krótko, no ręce opadają, do kogo mamy się porównywać? No właśnie, jeżeli mamy konkurować na tym rynku, cieszyć się, że gorzowianom żyje się coraz lepiej, stwarzać im te warunki, no to musimy nie wymyślać pewnych pomysłów, tylko w ramach, jak ja to zawsze mówię, benchmarkingu, porównać się do najlepszych i te wzorce od najlepszych zasięgnąć i po prostu zastosować u nas. Tłumaczenie jest kuriozalne, niesamowite, aż nie mogłem uwierzyć, że to słyszę. A więc ta filozofia zarządzania miastem, które tak naprawdę nie rozwija się, a chyli się ku upadkowi, dalej jest w głowach dzisiejszych naszych rządzących.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Jolanta Fedak.
Ja chciałam zwrócić tylko uwagę na to, że ten ranking wspólnoty jest publikowany i opracowywany po zmianach administracyjnych w dużych miastach wojewódzkich. I mam tu na myśli miasto Rzeszów, które przeszło taką zmianę, ale przede wszystkim miasto Opole, które w tym rankingu znalazło się na drugiej pozycji. W związku z tym, no, trudno powiedzieć, żeby Opole no, było miastem zamożniejszym niż Wrocław, Poznań, Kraków. No jakoś, ja myślę, że wszystkie rankingi mają jednak przez to, że stosują jakieś metody, no, trzeba wyraźnie wyjaśnić, jaka jest metodologia badań tych rankingów. I sądzę, że zmiany administracyjne Zielonej Góry niestety pomogły tutaj w takim dobrym rankingu Zielonej Góry, a Gorzów, który takich zmian nie przeszedł, jest jakby niżej. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę jednak, że gdzieś tak mniej więcej od 11 miejsca do końca te różnice w tej zamożności są bardzo niewielkie. A więc być może go one wynikać niewielkie, bo to jest tam powiedzmy
700-800 zł to jest dużo.
No tak, ale one mogą na przykład wynikać z tego, że akurat przyjmujemy do budżetu sporą sumę na inwestycje, albo akurat jej nie przyjmujemy, nie wiemy jaka jest metodologia tych badań. Czy na przykład ulgi, które udzielamy mieszkańcom, czy inwestorom prywatnym, czy innym, czy jakieś zwolnienia, umorzenia. One są tutaj brane pod uwagę, czy nie? Jedno takie duże umorzenie nieściągalnych długów może spowodować zmiany w tym rankingu, bo tak niewielkie są niekiedy te różnice. Natomiast myślę, że Zielonej Górze bardzo tutaj pomogła ta właśnie decyzja o włączeniu terenów, na których mieszkają stosunkowo zamożni mieszkańcy i ich dochody tutaj są spore. Bo proszę zauważyć, że Opole również przyłączyło gminy w skład tej aglomeracji opolskiej, że tak powiem w tej chwili. Opole wysforowało się na drugie miejsce po Warszawie, drodzy państwo, w tym rankingu. Natomiast jedna z gmin, której zabrano dochody z elektrowni, która tam jest po prostu, spadło na ostatnie miejsce w tym rankingu, czy jakieś tam przedostatnie, czy któreś w kolejce. Więc te rankingi, jeżeli mówimy o nich, jeżeli rzeczywiście chcemy dojść i poznać, jaka jest prawda tego, powinniśmy mieć więcej danych na temat właśnie metodologii funkcjonowania tych rankingów. Tym bardziej, że przypomnę, że pan profesor, który robił te badania, zwrócił uwagę właśnie na te zmiany dotyczące zmian administracyjnych. Co nie znaczy, że Zielona Góra nie zrobiła dobrze, po prostu wprowadzając takie zmiany. Nie? No, zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijało, czy uda jej się bardziej tą, że tak powiem, okolicę, tą gminę Zielona Góra w jakiś sposób zespolić z organizmem miasta i czy to będzie dobre rozwiązanie, czy nie. No to zależy od dobrego gospodarzenia się, ale w każdym razie na pewno potencjał jakby tej aglomeracji, potencjał tej aglomeracji wzrósł.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska i kolejna wypowiedź co do rankingu zamożności miast wojewódzkich.
Szanowni Państwo, no liczenie w ten sposób, czyli dochody, które budżet miasta, powiatu i tak dalej, bo to jest szeroki ranking, na głowę mieszkańca, czyli per capita. No właśnie, on coś pokazuje, ale pokazuje przede wszystkim pewien potencjał wpływów do danych miejscowości. Tu różnica między Gorzowem a Zieloną Górą wcale mała nie jest, bo to jest faktycznie kilkaset złotych. To oznacza, że tu jest duża praca na pewno w Gorzowie. Potrzebne są inwestycje, potrzebne są podmioty, potrzebni są ludzie zarabiający więcej po to, żeby w postaci cząstki wpływów trafiało to do budżetu miasta, gminy, powiatu. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, bo ten ranking jest bardzo szeroki. Tam na przykład na 16 miejscu w miastach powiatowych są Słubice, na 48 Sulęcin. W powiatach właśnie powiat sulęciński na 65 miejscu wśród wszystkich powiatów w Polsce. Czy też w miastach innych, no Łęknica 20, Zbąszynek 40, Kostrzyn 51. Dlaczego to mówię? Bo okazuje się, że mimo tego, iż jesteśmy małym województwem, jednak są miejscowości, czy są pewne twory organizacyjne, powiaty chociażby, które potrafią na tyle generować przychody, czyli tworzyć inwestycje, które przynoszą te dochody, że są na do niezłych miejscach generalnie w Polsce. Pokazuje to też, bo patrząc na całość, że dużo mamy do zrobienia, że właśnie aktywność włodarzy samorządowych, myślenie proinwestycyjne powoduje napływ dochodów do danej gminy, czy powiatu, czy samorządu generalnie. I wtedy my wszyscy z tego korzystamy.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Do tej dyskusji jeszcze dodałabym to, że jesteśmy też w okresie konsumowania środków unijnych, tej ogromnej transzy, która już się nigdy taka wielka nie powtórzy. To też ma przełożenie. To, że Zielona Góra jest miastem, które zaprezentowało się w tym rankingu bardzo dobrze, to cieszy. Mamy też świadomość tego, że ten ranking wymagał pewnych też i decyzji związanych z przygotowaniem budżetu i przeznaczeniem określonej kwoty na inwestycje w miliardowym budżecie Zielonej Góry. 400 milionów przeznaczono na inwestycje. To jest bardzo dużo. Też pamiętamy o tym, że miasta, które się rozwijają, które zwiększają dochód na głowę jednego mieszkańca, to też miasta, które podejmują ryzyko związane z zadłużeniem. Zielona Góra jest miastem najbardziej zadłużonym kwotowo patrząc. W całym województwie lubuskim mamy 221 milionów. W związku z tym, no to jest tak, jak już zostało powiedziane, decyzja władz, na co władze stawiają. A niewątpliwie dla Zielonej Góry to miejsce w rankingu to jest efekt tej synergii połączenia się miasta z gminą. Przypomnę, że gmina Zielona Góra była jedną z bogatszych gmin i w związku z tym efekt mamy taki, jaki tutaj w rankingu przedstawiono. Cieszy, ale to nie znaczy, że dalej nie trzeba pracować nad tym, żeby ten dochód na głowę mieszkańca był jak największy z uwagi na to, że w konsekwencji przełoży się to przecież na wysokość naszych zarobków, a w całym województwie lubuskim przypomnę, że te zarobki są stosunkowo niskie. Na pozycje miast tych wojewódzkich oczywiście ma wpływ też liczba instytucji, w których zatrudnieni są pracownicy. Nie tylko myślę o inwestycjach, o przedsiębiorstwach, ale też i urzędach.
I jeszcze w związku muszę z pani tym, przerwać.
Tak.
Zostały nam 3 niespełna minuty Proszę. Programu, a jeszcze jest jedna osoba do wypowiedzi, Leszek Gajda, Porozumienie.
A mnie osobiście ten ranking smuci i niepokoi, z tego względu, że jestem gorzowianinem. I to odzwierciedla, że jednak mieszkańcy Gorzowa 4 lata temu podjęli złą decyzję, wybierając obecnego prezydenta. Bo rzeczywiście, no niestety nie okazał się tą lokomotywą, która rozpędzi i spowoduje, że Gorzów zacznie się rozwijać we właściwym kierunku. Widzimy to. Brak jest tych całego programu inwestycyjnego dla Gorzowa. Brak jest tej infrastruktury przygotowywania dla potencjalnych inwestorów, którzy by rzeczywiście mogły tutaj rozwinąć Gorzów i spowodować, żeby gorzowianom się żyło lepiej, żeby lepiej zarabiali. Brak szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje, że rzeczywiście inwestorzy zamiast trafiać do Gorzowa omijają i idą w inne miejsca, gdzie będą czuć się pewniej, stabilniej. To daje pewne sygnały i tutaj chciałbym zaapelować, żeby w tych wyborach, które się zbliżają, gorzowianie naprawdę zdecydowali i wybrali osobę, która no, daje szansę na to, żeby Gorzów w przyszłości w tych rankingach znalazł się przynajmniej w pierwszej dziesiątce.
Dziękuję Państwu za dziś. Teraz przed nami parlamentarna wakacyjna przerwa, dlatego w sierpniu Lubuskiego Forum nie będzie. Program powróci na antenę po wakacjach we wrześniu. No i coś mi się wydaje, że tematów na pewno nie zabraknie. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę miłych wakacji.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu, ciepłego, aczkolwiek nie za gorącego.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję również, życzę miłego weekendu i udanych wakacji.
Teraz Sebastian Pieńkowski, Prawie
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Bogdan Sadowski, dziękuję. Do usłyszenia.